Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Nasza parafia, no szczególnie tutaj duchowieństwo, od dłuższego czasu już przygotowujemy pielgrzymkę relikwii świętego Nektariusza z Eginy do Polski. Więc to skłoniło bardzo już dawno nas do pewnych przemyśleń związanych i z pielgrzymowaniem samych relikwii, w ogóle z tym fenomenem, który od kilku lat staje się pewną taką tradycją w cerkwi naszej w Polsce, że te relikwie są przywożone do Polski, że pielgrzymują. I kilka takich wniosków może na początku, że taka peregrynacja, ta pielgrzymka relikwii jest ważnym wydarzeniem, jest ważnym elementem takiego życia duchowego, natomiast obecność czy brak relikwii nie powinien wpływać na naszą wiarę i duchowość. Jakby to jest bardzo ważne, żebyśmy nie wpadli w takie zamknięte koło, że teraz jeżeli jest jakieś święto, gdzie nie ma jakichś takich ekstra wydarzeń, to jest no, w pewnym stopniu jakieś ułomne, tak? Uogólniam, przepraszam, ale to jest pierwszy taki punkt, za który my się zaczepiliśmy. I drugi punkt, żeby pielgrzymka relikwii i te dążenie ludzi do spotkania się ze świętym Nektariuszem nie wynikały tylko z tego, że ktoś powiedział, że są relikwie i te relikwie są cudowne, ale żeby wyszło z przekonania samego człowieka, że on chce odwiedzić świętego Nektariusza, chce się z nim spotkać, czy chce się do niego pomodlić. To też jest chyba bardzo ważne, bo wszystkie świetlane idee można zepsuć, jeżeli w trakcie realizacji zbyt lekkomyślnie się do nich podchodzi. A nie ukrywam, że to jest taka troska i obawa cały czas, że żeby to nie było spotkanie ze świętym, którego się nie zna. I dlatego, zanim pojawią się relikwie, wydaje się całkiem naturalne, że musimy trochę pracy włożyć w to, żeby o tym świętym rozmawiać, jakoś przekazać pewne informacje, choćby nieuporządkowane i lakoniczne, ale żeby wzbudzić pewną taką zainteresowanie, a przynajmniej żeby człowiek nie był obojętny wobec tego świętego. Bo że parę osób, które organizują pielgrzymkę, są przekonani o konieczności, o potrzebie, o pożytku, który płynie z tej pielgrzymki, to nie znaczy, że i inni ludzie tak to odbiorą. Więc dlatego od dobrych tam paru miesięcy przygotowywaliśmy materiały, które teraz się w zasadzie wszystkim już ukazały, dotyczące świętego Nektariusza. To przede wszystkim żywot świętego Nektariusza, akafist do świętego Nektariusza. Udało się ten akafist teraz w ostatniej chwili tutaj Skórę Młodzieżową nagrać w formie audio. Pojawił się audiobook na fali Radia Ortodoksja, który jest i czytany co czwartek i też jest dostępny w internecie do posłuchania na stronie Radia Ortodoksja. Są różne spotkania i tutaj, no mówię, wykorzystać to, te nasze dzisiejsze spotkanie, żeby powiedzieć o świętym Nektariuszu, to dla mnie było coś naturalnego. A z drugiej strony powiem wam tak, my mamy swoiste wyobrażenie o świętych. Wyobrażenie, które często opiera się na takiej obserwacji ikon w cerkwi, słuchania żywotów świętych, tych szczególnie z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jest taka olbrzymia przepaść pomiędzy ich świętością a nami. Oni gdzieś tam wysoko, bez emocji, bez jakichś problemów, tak się wydaje, jeżeli się patrzy na te bizantyjskie freski. I my tutaj przytłoczeni swoimi ludzkimi jakimiś problemami, chorobami, troskami, życiem takim współczesnym, tempem współczesnym, tak? To wszystko jest tak nie do pogodzenia, tak czasami może się wydawać. Więc święty Nektariusz jest nam dzisiaj bardzo potrzebny, żeby pokazać, że święci nie żyli tylko w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie ubierali się tylko w rzymskie togi, nie chodzili w sandałach po pustyni, ale są również tu i teraz wokół nas, w różnych realiach życia. I są to zarówno ludzie świeccy, jak i duchowni, i nawet jeżeli duchowni, to nie zawsze ci, którzy zawsze byli na świeczniku, bo takim jest święty Nektariusz. I dlatego już jakby tak próbuję pewne rzeczy o świętym Nektariuszu wam powiedzieć. Może nie będzie to wszystko tak uporządkowane i nie wszystkie detale zawrę, ale mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się nie pominąć tych wszystkich najważniejszych rzeczy związanych z jego życiem. Bo święty Nektariusz, jak zobaczycie na ikonach, jest przedstawiony jako hierarcha. On był metropolitą. Jest przedstawiony w szatach biskupich i możemy powiedzieć, no, kolejny święty biskup w cerkwi prawosławnej, tak, który przez całe życie gdzieś tam opiekował się swoimi wiernymi, tak, miał jakąś określoną historię. Święty Nektariusz nie był tylko biskupem. Co więcej, to jego biskupstwo było bardzo krótkie. No ale tak, od początku. Urodził się w Turcji. W Turcji, która przed I wojną światową jeszcze nie była pozbawiona chrześcijan. My tutaj w Polsce słyszymy od czasu do czasu i nasza cerkiew to przeżywała i angażowała się, na przykład o ormiańskim genocydzie, czyli ludobójstwie Ormian z 1915 roku. To właśnie czasy, kiedy Turcja budowała swój taki monolit państwowy i doprowadziła do tego, że ta mapa etniczna bardzo się zmieniła w krótkim czasie. Święty Nektariusz urodził się jeszcze w czasach, kiedy ta czystka i te zmiany etniczne jeszcze nie następowały. I urodził się w mieście 70 km od Konstantynopola, w którym mieszkały mniejszości. W zasadzie wszyscy byli mniejszościami tam. Była mniejszość turecka, była mniejszość grecka, była mniejszość żydowska i była mniejszość ormiańska. Taki obraz społeczności bardzo szybko został zmieniony. Na szczęście Nektariusz w tym czasie nie mieszkał już w rodzinnych stronach, udał się, służył już cerkwi, udał się do innych miejsc, ale ten początek też jest niestandardowy. Urodził się na terenach, które dzisiaj nie są uznawane za przynależące jakby tutaj do tej kolebki prawosławia, tak? One zupełnie zostały wyrugowane z tego prawosławia. Świątynie zostały zniszczone. Jakby święty Nektariusz, chociaż tego nie widział, to wydaje się, że to się odbiło piętnem i odcisnęło się na jego działalności dalszej, na tym, jak traktował innych ludzi, jak do nich podchodził. Wtedy władze tureckie potraktowały w zasadzie tak samo okrutnie, zarówno Żydów, którzy wspominają czasy właśnie I wojny światowej jako czas ich pierwszego takiego eksodusu, a nawet używają tego słowa Holokaust już i właśnie do określenia tego, co zrobili Turcy. Ormianie to traktują jako ta czarna karta w historii, ale i Grecy. Grecy, którzy mieszkali w pobliżu Konstantynopola, którzy mieszkali w europejskiej części Turcji, oni zostali wypędzeni z tych nowych ziem, które leżały w pobliżu Stambułu, Konstantynopola i zostali, uciekali w stronę Grecji. I w tych niespokojnych czasach, jakby na pograniczu, rodzi się święty Nektariusz, który wychowuje się w wierzącej, prawosławnej rodzinie, gdzie tą wiarę zaszczepiają mu i rodzice, i babcia szczególnie. I to chyba wszystko później procentuje te obcowanie z różnymi nieszczęściami, które dotykają jego bliskich, przyjaciół, sąsiadów. Jakby nie staje się on jakimś zaciekłym działaczem broniącym praw poszkodowanych, ciemiężonych, ale z pokorą realizuje to, w czym został wychowany, przede wszystkim w przekazaniu tej miłości chrześcijańskiej. Tak się dzieje, że odbiera wykształcenie swoje najpierw w Konstantynopolu, później jeszcze w Grecji i od początku jest przekonany, że tą drogą jest ta droga cerkiewna, droga bycia w cerkwi, służby w cerkwi, ale też już od początku pokazuje, że te chrześcijaństwo on rozumie bardzo współcześnie, czyli używa wszelkich form dotarcia z głoszeniem Ewangelii do innych ludzi. Dla przykładu, kiedy był w Konstantynopolu, kiedy uczył się tam, no nie należał do, był biedny. I żeby zarobić na swoje utrzymanie, szukał jakiejś pracy. Jego rodzina nie była w stanie go utrzymać. Więc dorabiał sobie w jednym z konstantynopolitańskich sklepów, ze sklepem tytoniowym. I nawet tą pracę wykorzystał do tego, żeby głosić chrześcijaństwo. W jaki sposób to robił? On nie miał pieniędzy na to nawet, żeby kupić sobie papier do zeszyty, do robienia notatek, więc te notatki robił na opakowaniach ze sklepu tytoniowego. Co więcej, nawet robił coś takiego jak fiszki, z małych opakowań na tytoń papierowych i te fiszki później rozdawał ludziom, a na tych fiszkach były sentencje z myśli świętych ojców. On był zafascynowany jakby teologią tą wczesnochrześcijańską, myślami, sentencjami ojców. Po latach już jako rektor seminarium w Atenach, wybitny i szanowany, cały czas mówił, że ta miłość do świętych ojców, do ich mądrości, do tego, co nam przekazali, sprawia, że nie trzeba daleko szukać, że odpowiedzi na nasze męczące nas pytania my możemy odnaleźć albo u różnych współczesnych autorytetów, ale wtedy odpowiedzi są podejrzane, albo odnaleźć ich u świętych ojców. Wystarczy tych świętych ojców czytać. I to taki pierwszy etap jego jakby tej świadomej teologii, którą zaczął uprawiać i jeszcze jako student. Niektórzy w ten sposób go poznali, kiedy po latach dowiedzieli się, że ten młody chłopiec, który gdzieś tam w dzień się uczył, studiował, a po nocach pakował tytoń w worki, że ten chłopiec został metropolitą w dalekiej Aleksandrii, no wcale nie byli zdziwieni, bo oni widzieli pewną taką spójność. I w dzień się uczył, ale i w nocy też myślał o Bogu i nawet pracę fizyczną, czy jakkolwiek, no można powiedzieć, nieadekwatne miejsce do głoszenia Słowa Bożego, gdzieś tam sklep tytoniowy, gdzie pewnie te opary cały czas się unosiły, wykorzystywał do tego, żeby głosić o Chrystusie. Kiedy skończył swoją edukację w Konstantynopolu, już wiedział też, że chce zostać mnichem, ale do jego droga nie była nawet do tego życia mniejszego taka prosta. Wdzięczny za to, że mógł uzyskać podstawowe wykształcenie, od razu podjął dosyć niewdzięczną pracę wiejskiego nauczyciela. Było to już na greckiej wyspie Chios. I na tej wyspie to była pierwsza praca, którą podjął i praca o tyle niewdzięczna, że jakby zarabiał bardzo mało, natomiast miał cały czas marzenie o studiach teologicznych i o drodze monastycznej. I ta praca w pewnym stopniu blokowała mu zarówno jedno, jak i drugie, ale podporządkował się jakby temu ze względu na to, że czuł zobowiązanie wobec tych, którzy w pewien sposób pomogli mu na tym pierwszym kroku edukacji. Ale wypełniając obowiązki nauczyciela, też zaczął działać społecznie i zaczął poszukiwać swojego miejsca w cerkwi. I odnalazł na tej wyspie, na której pracował, odnalazł monaster świętych ojców, który był 15 kilometrów od stolicy wyspy. I tam zapoznał się z mnichami, szczególnie z igumenem, który był duchowym starcem dla mnichów. I to dążenie do monastycyzmu, chociaż był nauczycielem, sprawiło, że już na wyspie Chios po dyskusjach z mnichami podejmuje decyzję o tym, żeby jednak przyjąć postrzyżyny mnisze, żeby wstąpić na tą drogę nowicjatu, tej próby przed przyjęciem postrzyżyn. I tam zaprzyjaźnia się z mnichami i też podejmuje taką bardzo znamienną dla siebie decyzję, taką, że każdego dnia będzie czytał dzieła świętych ojców. Już wcześniej te sentencje świadczyły o tym, że te mądrości przekazane właśnie przez ojców cerkwi nie są mu obojętne, a teraz podejmuje taką decyzję i jak później opisuje w swoich listach do mniszek już w schyłku swojego życia, to okazuje się, że chyba był wierny temu postanowieniu. I zresztą widać to też w jego twórczości, która jest przebogata w różne takie nawiązania do najpiękniejszych i najgłębszych myśli świętych ojców. Można się zatrzymywać na każdym takim etapie w jego życiu. Ja nie chcę też was zanudzić, a też pokazać coś, co odróżnia tego metropolitę, późniejszego świętego, od innych osób, które fascynują się i monastycyzmem, i duchowym życiem, i pewnym takim dążeniem do ideału. Na greckich wyspach był nauczycielem, później został diakonem, już jako mnich, hierodiakon Nektariusz. Wtedy otrzymuje te imię Nektariusza, właśnie świętego Nektariusza, jako mnich, diakon na wyspie Chios. Wcześniej urodził się jako Anastazy Kefalas. To było jego świeckie imię. Natomiast no już przez lata kolejne jego służby wszyscy go znają i pamiętają jako Nektariusza. Dzięki swojej jakby posłudze w pewnym stopniu odrzucił swoje marzenia i pragnienia studiów teologicznych, jakby przyjmował to, co przynosi każdy kolejny dzień i starał się realizować swoje zadania. Ale też nie ma w życiu czegoś takiego, że jeżeli ktoś ma talent, to jest go w stanie głęboko skryć. I starsi mnisi, którzy byli w monasterze, odkryli jego takie intelektualne możliwości, duchową ciekawość i skierowali go na wymarzone studia teologiczne w Atenach. W czasie tych studiów teologicznych już zaczyna pisać sam. I to też jest ciekawe, bo my go znamy, jeżeli go znamy z cerkwi, z ikon, z żywotu, to znamy go najczęściej jako cudotwórcę, jako świętego biskupa, założyciela monasteru. Przyglądając jego życie, skupiając się na zauważymy również bardzo wybitnego teologa. Teologa, który zaczął mówić o Bogu i pisać bardzo dobre i pożyteczne rzeczy z naszej perspektywy człowieka XXI wieku, zaczął je pisać już jako student, jeszcze nie jako absolwent, jako tam jakiś wielki profesor, a po prosty student. I to wcale mu nie przeszkadzało w tym, żeby zgłębiać dzieje ojców. W czasie studiów pojawiły się już jego pierwsze prace. Jako hierodiakon napisał, zajmował się, chociaż jeszcze nie głosił kazań, to zajmował się pisaniem takich dzieł homiletycznych i na przykład zachowało się jego pierwsza taka publikacja, to było 10 mów na Wielki Post, to w zasadzie 10 homilii na kolejne dni, wybrane dni, niedziele i inne ważniejsze dni Wielkiego Postu, gdzie właśnie jego dar i talent odkrywa się w tym, że nie mówi swoich jakichś nowych teorii, ale przede wszystkim przypomina wszystkim i w bardzo prosty sposób mówi, co mówili kiedyś na ten temat święci ojcowie. I to taka piękna sprawa, gdzie możemy zobaczyć, że w prawosławiu i współcześni teologowie nie mówią niczego nowego i niczego innego, czego by już cerkiew prawosławna nie miała, tak? Wcześniej, czy to z Ewangelii, czy to z dzieł świętych ojców. Też miał wielki dar do zjednywania sobie ludzi. Poznał jeszcze jako biedny, młody nauczyciel na wyspie Chios, poznał pewnego Greka, który później starał się zaopiekować nim w Atenach, starał się w jakiś sposób mu pomóc i widząc jego wielki talent zaproponował mu wspólny wyjazd do Aleksandrii, do Egiptu. Diakon Nektariusz zgodził się i w ten sposób udali się do Aleksandrii, gdzie grecki kupiec zorganizował mu spotkanie z patriarchą aleksandryjskim. I ten patriarcha aleksandryjski również po rozmowie z Nektariuszem był pod wielkim wrażeniem jego i skromności, a z drugiej strony takiej wybitnej wiedzy. I zaprosił go do Aleksandrii, do cerkwi aleksandryjskiej. Pragnął go przygarnąć do tej cerkwi. Oczywiście Nektariusz jeszcze miał przed sobą studia, więc wrócił do Aten, do Grecji. Natomiast to zaowocowało tym, że po zakończeniu studiów udaje się on do Aleksandrii, do Egiptu i tam przychodzi do patriarchy Sofroniusza aleksandryjskiego i rozpoczyna swoją posługę już w cerkwi aleksandryjskiej. Tam bardzo szybko zostaje wyświęcony na prezbitera, staje się hieromnichem Nektariuszem i wkrótce później zostaje podniesiony do godności archimadryty. W tradycji greckiej często jest tak, że że ten tytuł Archimadryty świadczy po prostu, nie świadczy o tym, że pewien mnich jest cały czas na przykład w monasterze, czy jest zwierzchnikiem monasteru, a przede wszystkim jest takim tytułem, który wskazuje na to, że na takiego człowieka położono wielką odpowiedzialność. I faktycznie w krótkim czasie młody człowiek, w zasadzie który stamtąd nie pochodzi, staje się namiestnikiem patriarszym w Kairze. To staje się opiekunem tej drugiej katedry patriarchy aleksandryjskiego, który, tak jak większość biskupów, których znamy na przykład w Polsce, każdy z nich ma podwójny tytuł, tak? Jest warszawsko-bielski, białostocko-gdański, lubelsko-chełmski i tak dalej. Tak samo i patriarcha aleksandryjski był patriarchą Aleksandrii i Kairu i te dwie katedry, każda z nich była tak samo ważna i w jednej z nich patriarcha miał swoją siedzibę i jakby na stałe przybywał, a w drugiej młody nektariusz Grek, który ledwo co skończył studia, został mianowany jako ten jego przedstawiciel. I dzieje się to wszystko w 1886 roku i udało się to wszystko dzięki temu, że Nektariusz urodził się właśnie na terenie późniejszej Turcji, to znaczy na terenie wcześniejszego Bizancjum. Aleksandryjczycy dbali o to, żeby cerkiew, którą tworzą, była samodzielna i nie zawsze chętnie witali Greków, których traktowali trochę jako takich kolonialistów, którzy uważają, że tylko grecka kultura i grecki język jest ważny, a cerkiew aleksandryjska łączyła różne narody i różne grupy etniczne. I tam byli i ci rdzenni Egipcjanie, chociaż byli w mniejszości, byli i Grecy, byli ludzie innych nacji, innych drobnych grup etnicznych. I Nektariusz został tym archimadrytą w Kairze chyba również dzięki temu, że w swoim paszporcie miał obywatelstwo bizantyjskie, to znaczy nie miał tego greckiego, tak? Urodził się na terenie Bizancjum. Co ciekawe, on tam długo nie pobył. Ważna jest reakcja ludzi, która nastąpiła po jego wyjeździe z Kairu, a później w ogóle z Aleksandrii i powrocie do Grecji. Płakali za nim i jakby wyrażali swój żal nie tylko Grecy mieszkający w Kairze, ale również ci prawosławni Egipcjanie, a nawet muzułmanie, którzy mieszkali w tym mieście. Mimo, że ten jego pobyt w Kairze był dosyć krótki. Zajął się tam pracą teologiczną, zajął się tam pracą duszpasterską. O tym można dużo opowiadać, bo w krótkim czasie na przykład odnowił wspaniałe zabytkowe freski w kairskiej katedrze, czy odzyskał i odszyfrował dzięki pomocy greckich profesorów rękopisy, które leżały w kairskiej katedrze, natomiast nikt nie miał pojęcia, co w tych rękopisach jest napisane. I to dzięki jego staraniom do tego doszło. Ale chyba o każdym detalu ciężko powiedzieć. W 1884 roku przybywa do Aleksandrii, do Kairu, a już w 1894 roku jest wypędzony. I tu jest taka szara karta w historii, jakby w realności cerkwi, którą doświadczył święty Nektariusz. Bo chociaż cerkiew jest święta, to bynajmniej ludzie, nie wszyscy ludzie są święci. Nawet ci, którzy chodzą w szatach duchownych. I okazuje się, że młody absolwent studiów teologicznych, idealista, no wchodzi w krąg pewnych postaci, które myślą o cerkwi w kategorii pewnej instytucji, gdzie próbują znaleźć swoje miejsce, uporządkować, zabezpieczyć, gdzie polityka przenika bardziej niż wiara i duchowość. I można przyczynę jego wypędzenia określić jako spisek archimadrytów. I tak to zresztą badacze życia świętego Nektariusza określają. Lokalni archimadryci po prostu czuli wielkie zagrożenie w osobie świętego Nektariusza. Czuli, że to osoba nietuzinkowa, więc zaczęli go szkalować przed patriarchą Sofroniuszem. I ten, który dał mu miejsce w cerkwi, dał mu jakby pole do działania, zaczyna oskarżać Dektariusza o nieposłuszeństwo, zaczyna oskarżać o jakieś zaniedbania związane z błahymi rzeczami, z remontem, a przede wszystkim wszędzie pojawia się takie w domyśle oskarżenie, że ten młody mnich, młody archimandryta ma pragnienie zostać patriarchą aleksandryjskim. I jakby lęk przed tym w lokalnym środowisku doprowadził do tego, że nastąpił taki ostracyzm, gdzie w trakcie liturgii sprawowanej przez świętego Nektariusza w cerkwi w Kairze przyszedł po prostu wysłannik patriarchy, przekazał mu zamkniętą kopertę. On myślał, że to jest pewne posłanie czy homilia, którą przekazuje patriarcha. W trakcie służby, na koniec nabożeństwa, otworzył tą kopertę i zaczął czytać dla ludzi. Dopiero kiedy zobaczył, że dotyczy to jego osobiście, zrozumiał, że to akurat mógł być błąd, żeby to publicznie czytać. Natomiast skoro już zaczął, zakończył to wszystko, zdjął szaty swoje liturgiczne i po prostu wyszedł ze świątyni. Tak, ludzie byli, oni mieli, on zapewne też. I w tym wszystkim, co go spotyka, to jest jakby taki pierwszy cios, który następuje, ale okazuje się, że każde następne wydarzenie, dobre czy złe, święty Nektariusz przyjmował w ten sam sposób, z totalną pokorą. I próbuje rozmawiać z patriarchą, patriarcha unika spotkań, dostaje dekret, który pozbawia go jakby wszelkich obowiązków, natomiast nie każe go w żaden sposób, bo jakby nikt nie miał argumentów za tym, żeby go ukarać. I święty Nektariusz po raz pierwszy pokazuje taką swoją cechę. Ustępuje, cofa się, tak? To znaczy nie próbuje się bronić. I jeszcze co ważne, w międzyczasie, to w zasadzie ja już błąd popełniłem, bo w międzyczasie nie mówimy już o archimandrycie, tylko mówimy o metropolicie. Bo sam patriarcha jeszcze kilka lat wcześniej, w 90 roku, czyli na 4 lata przed wypędzeniem, dokonuje hirotonii biskupiej Nektariusza i on zostaje tym metropolitą tytularnym Pentapolis. Pentapolis, czyli pięciu miast, tak jak mamy w Polsce Trójmiasto, tak w dawnej Aleksandrii było Pentapolis, tak? Starożytne miasta w praktyce okazało się, że święty Nektariusz jako metropolita dalej wypełniał te funkcje, które wcześniej na niego patriarcha nałożył. Jakby ani miejsce pobytu się nie zmieniło, ani jego praca. Natomiast był już metropolitą i właśnie zwrócił uwagę, bardzo taka dynamiczna jakby to się pojawia sytuacja, bo przychodzi młody człowiek, który bardzo szybko przez patriarchę jest wstawiany na coraz ważniejsze miejsca i realizuje te wszystkie zadania, założenia, które przed nim stawiał patriarcha. Później staje się metropolitą i chyba to był taki kluczowy moment, który sprawił, że otaczający go inni archimandrycie zaczęli z zawiścią na niego patrzeć i doszukiwać się różnych rzeczy. Poza tym święty Nektariusz też przez te kilka lat był w Kairze, nadał się poznać jako taka osoba, która angażuje się w losy innych ludzi. On tam na przykład jako archimandryta, później jako metropolita, starał się godzić bądź zamykać już, jeżeli nie było innej sytuacji, jakieś małżeńskie problemy, czyli był tym, który starał się kontaktować z ludźmi. W jego żywocie w kilku miejscach pojawia się taka historia jego zaangażowania w to, żeby małżeństwo, w którym na przykład dochodzi do przemocy, w którym dochodzi do jakichś takich rzeczy, które sprawia, że któraś ze stron strasznie cierpi, że on tak się angażował i w ten sposób naciskał na obie strony, żeby jednak zachować to małżeństwo, żeby ratować, tak? Próbował jakby leczyć. To też było ważne i mimo, że jako metropolita odpowiadał za totalnie takie uniwersalne, ogólnocerkiewne sprawy, że bardziej był widoczny pośród ludzi niż na biskupich dywanach, tak? Czy w tych wielkich salonach. I to też zjednało mu wiele, wiele, wiele osób. Są historie związane z takimi nadzwyczajnymi wydarzeniami, które dokonywały się właśnie już w Kairze, kiedy on zaledwie był tym archimandrytą i młodym metropolitą. Ale ponieważ został wypędzony z Egiptu, ale oficjalnie nie został w żaden sposób obciążony czymkolwiek, to zachował do końca swoich dni ten pierwszy tytuł biskupi, który miał, czyli metropolita Pentapolis. I chociaż już nigdy w zasadzie nie był, raz wrócił do Egiptu na krótko, ale nigdy nie osiadł tam, to do końca dni, jakby jeżeli spojrzymy na ikony, czy spojrzymy, posłuchamy jej troparionu ku jego czci, cały czas jest określany jako metropolita Pentapolis. Oficjalnym powodem wypędzenia, i tu taki wymyk do cerkiewnej dyplomacji, było stwierdzenie, że młody metropolita, który pochodzi z Grecji, jemu egipski klimat nie służył. No i dlatego musiał Egipt opuścić. Natomiast te wszystkie komunikaty wydawał patriarchat aleksandryjski na prośby wiernych, na, że tak powiem, na otwarte listy, które oni pisali. Natomiast sam Nektariusz schował się w cieniu i absolutnie się nie bronił. Mimo że po latach okazało się, że te wszystkie zarzuty były totalnie bezpodstawne i już po śmierci metropolity Nektariusza, już po akcie jego kanonizacji na jego grób przybył kolejny patriarcha aleksandryjski, Piotr VII. To ten, który był nawet tutaj w naszej białostockiej cerkwi i na jego grobie przeprosił w imieniu całej lokalnej cerkwi za to, co go spotkało w czasach jego pobytu w Aleksandrii. To też nie jest coś, co jakby jest strasznie ważną rzeczą, czy najważniejszą w jego życiu. Bo kiedy go wypędzono z Aleksandrii, wrócił do Grecji. Osiadł na wyspie Ewia. Eubea, Ewia. Tam, chociaż był metropolitą, to przybył do lokalnego biskupa z prośbą o to, żeby pozwolił mu tutaj sprawować nabożeństwa i być pomocnym i żeby go oddelegował do jakiejkolwiek formy pracy, która byłaby na tej wyspie potrzebna. Tutaj należy dodać, że jakby w tym porządku eklezjalnym cerkwi, no rzadko zdarza się tak, żeby biskupi byli tacy bez swojego przydziału, bez swojego miejsca na ziemi. I to zawsze wywołuje pewną konsternację. Cóż, jeżeli ten biskup będzie obdarzony większym autorytetem wśród ludzi niż lokalny biskup, który od dawna tu siedzi w katedrze, tak, i opiekuje się ludźmi. Więc z pewną niechęcią podchodzono do świętego Nektariusza. Ale to go nie zrażało i po kilku miesiącach, kiedy mieszkał, wynajmował mieszkanie w portowym miasteczku i kiedy w zasadzie żył na granicy ubóstwa, usłyszał i zgodził się na propozycję lokalnego biskupa, żeby zostać lokalnym kaznodzieją. Lokalny kaznodzieja w tradycji greckiej to w sumie funkcjonuje do dzisiaj. Opiera się to na tym, że nie każdy duchowny ma prawo i możliwość głoszenia kazań w cerkwi. Że te kazania w cerkwi głoszą wyłącznie ci duchowni, którzy mają jakby błogosławieństwo na to od swojego biskupa. I oni jako tacy wędrowni kaznodzieje jeżdżą od cerkwi do cerkwi. I tam prowadzą spotkania nie tylko w czasie nabożeństwa, ale wieczorne, poranne. Odwiedzają ludzi, odpowiadają na różne pytania. I takim kaznodzieją został właśnie Nektariusz. Jakby w gradacji takiej istotności, która praca jest w cerkwi ważniejsza, a która mniej ważna, to oczywiście jest takie no, naiwne tłumaczenie, to posługa kaznodziei nie była zbyt popularna. I nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Było to związane z tym, że taki człowiek był takim nomadem, on nie miał swojego miejsca, był cały czas wysyłany w coraz to różne i różne miejsca, gdzie długo nie przybywał, więc naturalnie też nie budował pewnych relacji z ludźmi. Jednak Nektariusz, mimo że na tej wyspie Ewia był krótko, nawiązał te relacje z ludźmi. I kiedy zmarł lokalny biskup w tej diecezji, wierni i duchowieństwo zaczęło mówić otwarcie, no to skoro jest już u nas tutaj biskup Nektariusz, to może on niech będzie następcą zmarłego biskupa. Synod greckiej cerkwi ostrożnie do tego podchodził, cały czas świadom tego problemu, który rozwinął się w Aleksandrii i tego, że ten biskup został wypędzony ze swojej katedry w zasadzie, więc nie zgodził się na tą nominację. Natomiast święty Nektariusz znów kolejny raz czyni krok wstecz i absolutnie podporządkowuje się swoim zwierzchnikom. Zostaje oddelegowany już z wyspy na kontynent, gdzie w dwóch prowincjach znów jest kaznodzieją. I znów jakby zaczyna swoje życie od nowa, mimo że jest już metropolitą, mimo że ma za sobą bodajże 20 książek napisanych w tym czasie, znów zaczyna wszystko z pozycji zero. I przychodzi do ludzi nie jako wielki metropolita z całą tą aranżacją biskupią, lecz przychodzi, on chodził jak prosty mnich ubrany. I w ten sposób przychodzi i w ten sposób od zera zjednuje sobie ludzi i w prowincji, to jest w Tiotyda i Fokida, jak dobrze pamiętam, tak. I w tej prowincji znów zaczyna być dla nich pasterzem. Zaczyna być dla nich prawdziwym takim opiekunem. Dzieli swój czas na różne rzeczy. Przede wszystkim na modlitwę, na spotkania z ludźmi, na rozmowy z ludźmi, na prostowanie różnych krzywych stwierdzeń, które w umysłach ludzi się pojawiają i na rozwój teologiczny. Cały czas nie tylko głosi swoje homilie, ale i zapisuje je i pisze traktaty teologiczne. Później już po latach zaczyna tworzyć poezję teologiczną, religijną, duchową. To wszystko jeden człowiek. To wszystko jeden i ten sam człowiek. I przy tym niezwykle skromny. W czasie tego pobytu w tych dwóch prowincjach można wspomnieć o jednym takim wydarzeniu. To też bardzo jakby w takim naturalnym świetle pokazuje postać świętego. W miejscowości Galaksidii święty Nektariusz uczestniczył w nabożeństwie za spokój dusz mieszkańców, którzy zginęli na morzu. To wszystko portowe rybackie miasteczka, gdzie całe rodziny żyły z pracy mężczyzn, którzy wypływali w morze i łowili ryby. Nastąpiło tam tragiczne wydarzenie. Tragiczne, gdyż jednego dnia w trakcie burzy zginęło wielu mieszkańców, młodych mężczyzn, osierocili dzieci, pozostawili swoje żony, rodziców, tak, i jakby trauma i taka rozpacz czarna ogarnęła tych wszystkich mieszkańców. Do nich od razu udaje się święty Nektariusz i tam w cerkwi okazuje się, że to zostało zapisane. Wygłasza swoją taką bardzo długą, monumentalną homilię o Bogu Rodzicy. Wyobraźcie sobie liczne trumny w cerkwi. Nabożeństwo pogrzebowe, które jest takie ogólne dla tych wszystkich, którzy zginęli, tak? Rodziny w rozpaczy. I święty Nektariusz, który w ogóle nie zaczyna mówić o tym wydarzeniu, tylko zaczyna mówić o Matce Bożej, o tym, jak obserwowała Chrystusa na krzyżu, o tym, jak cierpiał jej syn i ona widziała te cierpienie i modliła się, o tym, że pozostała wierna, o tym, że jest teraz naszą orędowniczką, tak? I jakby skierował myśli tych ludzi w stronę Bogu Rodzicy, w stronę poszukiwań wsparcia w ich bólu i cierpieniu. I później zaczął mówić o tym, że przecież modlitwy Bogu Rodzicy to nie jest tylko jedna osoba, która jest przychylna nam, ludziom. Że te modlitwy Bogu Rodzicy trafiają do samego Chrystusa, który jest tą absolutną miłością. Gdzie człowiek nigdy nie powinien mieć wątpliwości, że Zbawiciel wysłuchuje, czy pochyla się nad naszymi problemami. I to takie, ta jego homilia to taki kamyczek bardzo często do naszej mentalności, gdzie my często tą drugą osobę Trójcy Świętej obserwujemy i tak upraszczamy sobie jako pewnego sędziego, który siedzi gdzieś tam daleko, wysoko i którego się trzeba bać. Święty Nektariusz przypomina, że zgodnie z tradycją cerkwi, z nauczaniem cerkwi, no zupełnie inaczej trzeba patrzeć na Zbawiciela przez pryzmat krzyża, przez pryzmat łamania chleba z uczniami, przez pryzmat nakarmienia głodnych, przez pryzmat uzdrowienia chorych i tak dalej. I święty po tej homilii, która odbiła się na tych ludziach, bardzo, bardzo mocno, jakby zmieniła to ten koszmar jakby tej nocy, tak, i tą czarną wizję, tą czarną rozpacz, zmieniła w bardziej w żarliwą modlitwę i wielu mieszkańców jakby przez lata wspominało właśnie to wydarzenie. I wydarzenie po pierwsze tragiczne, że tylu sąsiadów zginęło, członków rodziny, tak, ludzie potracili jako taką traumę określonego roku, ale z drugiej strony wszyscy oni wspominali również homilię, którą wygłosił święty Nektariusz. I co ciekawe, też święty jakby nie pozostawił ich samych, mimo że jako miał jakby wyznaczone kolejne parafie do nawiedzenia, do wygłoszenia swojej nauki, to pozostał w tym mieście przez 3 dni, pocieszając i rozmawiając i napełniając wiarą żałobników. To jest taka piękna postawa takiego no, prawdziwego przyjaciela w tym momencie, można powiedzieć. I co ciekawe, później to procentowało. Ta jego postawa nie była niezauważona. Jeszcze po latach, kiedy on już był zupełnie w innym miejscu, gubernator tej wyspy Ewia, tej pierwszej wyspy, na której po wygnaniu z Aleksandrii pojawił się święty Nektariusz, gubernator sam złożył petycję do Świętego Synodu Greckiej Cerkwi, bo kolejny biskup tam, kolejne pokolenie, kolejna zmiana nastąpiła, kolejny biskup zmarł i sam gubernator przybył do Świętego Synodu i mówił, jakby prosił o to, żeby kolejnym biskupem dla nich, dla tej wyspy został właśnie święty Nektariusz, który już chociaż dawno temu odszedł z tej wyspy i był bardzo krótko, to jednak odbił się tak w pamięci ludzi. W tym czasie, kiedy był tym kaznodzieją, zaczyna bardzo dużo pisać o rzeczach dotyczących człowieka. Nie tylko o ascetyzmie. On był mnichem, ale był mnichem bez monasteru. I on pisze o takiej duchowości człowieka, który żyje, pracuje, wypływa na ryby, czyli jedzie do pracy. I gdzie tą duchowość i w jaki sposób on ma ją realizować. I pojawia się na przykład w 1893 roku taka książeczka o formowaniu człowieka, gdzie on zaczyna po pierwsze, ukazuje prawosławne nauczanie o pochodzeniu duszy ludzkiej, o powołaniu człowieka, kim jest, do czego jest powołany, co powinien w życiu robić. I wydaje się, że to dzięki temu, że jako ten kaznodzieja miał możliwość wielu rozmów z innymi ludźmi, tak, z ludźmi, którzy zadawali mu pytania i też na tym budował jakby no, swoją teologię, na tych pytaniach, z którymi sam musiał się wcześniej zmierzyć. Kaznodzieją był też niedługo. Na wyspie Iwia to chyba ze 2 lata, później w tych prowincjach greckich niecałe 3 lata i okazało się, że jego twórczość, jego pisma teologiczne no, ukazały go jako niezwykłego teologa, niezwykłego znawcę tej teologii prawosławnej i dostaje propozycję kolejnej zmiany w swoim życiu, to znaczy objęcia funkcji rektora seminarium duchownego w Atenach. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że te wszystkie lata i taka jego wędrówka od Aleksandrii po Grecji to taki okres pewnego jego odsunięcia od takiej cerkwi hierarchicznej, od sprawowania takiej no, służby biskupiej, tak? Wręcz on nigdy nie daje się poznać jako ten sprawujący biskup. Bardziej jest znany jako mnich, chociaż biskupem był metropolitą, tak? Miał te święcenie. I tutaj również grecki synod nie czyni go biskupem, natomiast nie daje mu jakiejś diecezji w opiekę, natomiast rozwija mimo tego swój talent teologiczny i zostaje rektorem seminarium w Atenach. I ten okres to chyba najspokojniejszy okres w życiu świętego, gdzie służy nabożeństwa, rozwija duszę młodych ludzi, seminarzyści po latach później wspominają tego świętego Nektariusza jako tego, który był pierwszy w cerkwi. Kiedy by seminarzyści nie przyszli na nabożeństwo poranne, to Nektariusz był już w cerkwi. Bardzo często służył, ale również bardzo często śpiewał, bardzo kochał śpiew cerkiewny i potrafił, jeżeli nie miał zajęć, też godzinami przybywać w kaplicy, w cerkwi seminaryjnej. Zaczyna też szukać jakby takich więzi duchowych, zaczyna je, wybiera się właśnie z seminarium w Atenach, po raz pierwszy wyrusza w swoim życiu na świętą górę Athos, gdzie spotyka się z mnichami, gdzie zaprzyjaźnia się z mnichami, z którymi później koresponduje do końca swoich dni. To szczególna więź. Wystarczyło jedno spotkanie, żeby zawiązać przyjaźń na całe życie. Kiedy jestem rektorem seminarium, wydaje się, że to jest taki okres spokojny i że na tym jakby no, mógłby się zatrzymać. W tym czasie też jest szczególnie płodny tak teologicznie, ale znów dzieją się jakieś wydarzenia, które są poza nim. Otóż umiera aleksandryjski patriarcha Sofroniusz i wierni lokalni wynoszą kandydaturę Nektariusza na patriarcha aleksandryjskiego, na tron patriarcha aleksandryjskiego. Oczywiście w hierarchii cerkiewnej wszystko tam już było uporządkowane i wszyscy hierarchowie i archimandryci lokalni wiedzieli, kto ich zdaniem powinien być tym patriarchą, kogo oni wybrali, kogo oni nominowali, no ale głos ludu raptownie przebija się ponad ich spekulacji. I do czego dochodzi? Do tego, że piszą ci wierni listy z prośbą do Nektariusza o to, żeby przybył do Aleksandrii i żeby zgłosił również swoją kandydaturę na tron patriarchy aleksandryjskiego. Święty Nektariusz, jak to później można wyczytać z jego korespondencji, przez długo się wahał, ale ostatecznie udaje się do Aleksandrii, ale nie po to, żeby kandydować na tron patriarcha aleksandryjskiego, ale aby spotkać się z tymi ludźmi, którzy do niego te pismo napisali, tak, i aby chyba ostatecznie pożegnać się też z Aleksandrią. I to też takie wymowne bardzo, bo jakby przed tym, który przez całe wcześniejsze swoje życie no, był jakoś tak rzucany z miejsca w miejsce, wreszcie pojawia się taki akt docenienia ze strony tych, którzy go znali. I mimo tego on nie ulega jakby, jak to nazwał później, tej pokusie, ale też nie chowa się i przyjeżdża do Aleksandrii, czym wywołuje popłoch wśród lokalnych archimandrytów i innych biskupów, którzy totalnie nie wiedzą, czego się po tym spodziewać i co może z tego wyjść, a on w ciszy spotyka się z tymi, z którymi się znał, wiernymi i powraca z powrotem do Aten. Ciekawy taki epizod z jego życia, ale i teologia, i rozmowy z ludźmi, i pisanie książek, to wszystko jeszcze było za mało. Zaczyna marzyć o miejscu spokojnym, którym może poświęcić się modlitwie i może za tą modlitwą mogą za nim pójść inne osoby. Już w Atenach, w seminarium, wokół niego tworzy się taki krąg ludzi, którzy uważają go za swojego duchowego przewodnika, za swojego starca. Namawia on te osoby do tego, żeby szukały dla siebie życia w monasterze. W końcu sam dochodzi do wniosku, że i on powinien właśnie być z nimi w tym monasterze i zaczyna się plan poszukiwania miejsca na monaster. Powoli rezygnuje ze wszystkich obowiązków w seminarium. Zresztą w tym seminarium ponad 20 lat był rektorem, więc to taki dłuższy okres w jego życiu. I dzięki pomocy swoich przyjaciół z Uniwersytetu Ateńskiego, duchownych, teologów, odnajduje na wyspie Egina doskonałe miejsce, na które najpierw wybierają się jego przyjaciele, a później się wybiera on sam. Wyspa Egina położona jest no, nie tak strasznie daleko od Aten, natomiast jest to spokojny teren i doskonałe miejsce na założenie życia monastycznego, tym bardziej, że odkrywa on, że na tej wyspie kiedyś istniały stare monastery prawosławne, po których zostały tylko ruiny, stare cerkwie, gdzieś na zboczach gór i postanawia, że powinien on w tym miejscu stworzyć wspólnotę monastyczną, ale w międzyczasie też trzeba to nadmienić, że jakby swoje życie takie teologiczne, profesorskie, akademickie kończył bardzo fajnym akcentem, bo pisał wcześniej homilie, pisał traktaty teologiczne, rozprawiał o duszy ludzkiej, o celu życia ludzkiego, a na koniec pozostawił po sobie już jako rektor seminarium bardzo ważne podręczniki. Podręcznik etyki chrześcijańskiej, podręcznik teologii moralnej, czyli pokazał się z jeszcze jednej strony jako taki systematyk teologii, jako osoba, która na tyle to zgłębiła, że mogła to uporządkować i przekazać kolejnemu pokoleniu, i młode pokolenia przez wiele lat korzystało właśnie z tych teologicznych, seminaryjnych podręczników świętego Nektariusza. Już wiedząc o tym, że na Eginie pojawi się monaster, składa swoją rezygnację jako rektor seminarium i zostaje ze łzami w oczach pożegnany i udaje się na Eginę. Tam rada wyspy, rada miasta, burmistrz przekazują dla świętego Nektariusza w 1912 roku spory skrawek ziemi, na którym ma powstać monaster, i święty Nektariusz zakłada monaster przy Najświętszej Trójcy. Co ciekawe, uzyskuje wszystkie oficjalne zgody. Przedstawiciele wyspy zwracają się do ministra, który wydaje specjalne jakby pozwolenie, gdzie w kwietniu 1912 roku pisze, że osoba metropolity Nektariusza zapewnia kompletną gwarancję realizacji zamierzonego celu. W piśmie z ministerstwa czytamy, że wyrażona została zgoda na otwarcie monasteru, i z drugiej strony jakby wszyscy są przekonani, minister jest przekonany, że osoba metropolity Nektariusza zapewnia kompletną gwarancję realizacji zamierzonego celu, to jest zabezpieczenia tych starożytnych ruin cerkwi oraz otaczających ją jaskiń i kielii, i daje też pewność wzmocnienia świadomości religijnej i aktywności liturgicznej. No właśnie, kiedy Nektariusz szukał swojego miejsca na tej wyspie, na monaster, odkrywa, że na wyspie są nie tylko ruiny cerkwi, nie tylko są ruiny monasterów zniszczonych w trakcie licznych wojen późniejszych, ale są również głęboko na zboczach gór jaskinie, gdzie były cele mnisze, tak, kielie, gdzie ten monastycyzm kwitł nie tylko jako monastycyzm wspólnotowy, ale również jako takie pustelnictwo. No i dlatego jakby powierzana jest dla świętego Nektariusza taka misja organizacji tego monasteru. Wyrażana jest zgoda. Co ciekawe, w tym samym czasie metropolita Nektariusz pojawia się kolejny problem na jego drodze życiowej. To znaczy problem z uznaniem cerkiewnym tego monasteru za kanoniczny. Otwiera on monaster, uzyskuje zgodę synodu, cerkwi, uzyskuje zgodę ministra, ale lokalny biskup Aten, ignoruje jego prośbę o to, żeby został poświęcony kamień węgielny, o to, żeby metropolita ateński odwiedził miejsce budowy monasteru i jakby zapoznał się z tą organizacją życia monastycznego. Wszystkie pisma, które kieruje święty Nektariusz do Aten, pozostają bez odpowiedzi. Tak się dzieje rok po roku. Tam się zaczyna to już wszystko od 12 roku. 12, 13, 14 rok wysyła kolejne listy i chyba zauważa, że historia lubi się powtarzać i znów nie jest mile widziany na tym miejscu, ale tym razem nie, już może ze względu i na wiek, i na te przeżycia, które były związane z jego życiem, już nie odchodzi, tylko zostaje w tym monasterze i zaczyna organizować życie monastyczne. Wokół niego gromadzą się kobiety i to jest żeński monaster. Żeński monaster jest bardzo surową regułą zresztą, którą wprowadza święty Nektariusz po konsultacjach z mnichami ze świętej góry Athos. I jakby z jednej strony odczuwa namacalnie taką niechęć, jaka do niego jest wyrażana przez niektórych hierarchów cerkwi, a z drugiej strony też nie ma sobie absolutnie niczego do zarzucenia. Wiecie, że jednym z takich dowodów na zachowanie jedności cerkiewnej, takiej kanoniczności cerkiewnej jest to, że określeni duchowni otrzymują do swojej cerkwi święte mirro od swojego biskupa diecezjalnego. I dla przykładu święty Nektariusz pisze pisma do metropolity atyńskiego z prośbą o zatwierdzenie monasteru, lokalizacji i typiku, który będzie obowiązywał w tym monasterze, i na to nie dostaje żadnej odpowiedzi, po prostu zostaje zbywany. Natomiast na swoje prośby skierowane do metropolii ateńskiej o przysłanie, przekazanie przez biskupa mirry do sprawowania sakramentów, no, otrzymuje pozytywną odpowiedź i dostaje tu mirrę, więc to taka wybiórcze było dość milczenie. Natomiast co tak naprawdę, mimo braku tej oficjalnej zgody, ten monaster zaczyna żyć i zaczyna kwitnąć i zaczyna przynosić swoje owoce. I dopiero lata później kanoniczne uznanie monasteru następuje. Po śmierci świętego Nektariusza tak naprawdę. Święty Nektariusz umiera w 1920 roku. Oficjalne uznanie synodu greckiej cerkwi tego monasteru za kanoniczne następuje w 1924 roku. Więc można powiedzieć, że ten początek, fundament tego życia monastycznego na Eginie również jest tutaj, jak wszystko w jego życiu, napiętnowane jakimiś dziwnymi problemami. Tak jakby ktoś kłody rzucał pod nogi, z tym, że te kłody rzucane są nie ze strony wrogów cerkwi, a wręcz przeciwnie, z ludzi, którzy są w cerkwi. Ten monaster wkrótce jakby zaangażował całą wyspę i mieszkańców, zaczął w pewien sposób przemieniać i promieniować na tych mieszkańców. I tutaj też taka demitologizacja jest nam potrzebna. My Grecję uznajemy za prawosławny kraj, taką prawosławną kulturę, ale to korzenie chrześcijaństwa to w ogóle fundament. Ojej. Natomiast tak naprawdę i każde chrześcijaństwo, i państwo, i każda chrześcijańska kultura przeżywa swoje lata świetności, lata pewnych kryzysów. I te lata, w których funkcjonował święty Nektariusz z Eginy, można powiedzieć, to były lata, kiedy bujnie rozwijała się teologia i prawosławna duchowość w monasterach i w wielkich miastach. Natomiast na wsiach często te wsie były pozostawione bez opieki duszpasterskiej. I właśnie Egina była taką wyspą, gdzie był odczuwalny ten niedostatek pasterzy, tak? Niedostatek duchownych, gdzie ludzie wychowywali się w chrześcijaństwie sami, przez siebie byli wychowywani, stąd dochodziło do wielu jakichś tam uzupełnień do oficjalnej nauki, jakichś przesądów, jakichś takiego bardzo ludowego traktowania niektórych elementów wiary w cerkwi, gdzie ważniejsze na przykład od przystępowania do sakramentów, czy życia liturgicznego, czy życia sakramentalnego, była na przykład tradycja dzwonienia w dzwon, czy przejścia się z największą chorągwią, czy z największą ikoną przez wieś. To według nich był wyznacznik ortodoksyjności, tak? I widzimy, że jakby na taką wyjałowioną ziemię przychodzi ktoś, kto stara się być dla nich prawdziwym pasterzem i opiekunem. Ktoś, kto, mimo że założył monaster, który jest bardzo surowy, często wychodzi do miasta i spotyka się z ludźmi i z nimi rozmawia, tak? I wyjaśnia im pewne pytania i problemy. Można by było powiedzieć, że święty Nektariusz umiera na Eginie. I jakby wieńczy tym monasterem dzieło swojego życia, ale to też nie jest takie proste. Jednak był jeszcze jeden cios i to dosyć poważny. Metropolita jeszcze od czasu bycia kaznodzieją w greckich prowincjach zmagał się z nowotworem. I ten nowotwór czasami mu bardziej doskwierał, czasami mniej. Podejmował leczenie, ale też czasami zapominał o tym leczeniu. Przyjmował leki przeciwbólowe i na przykład siostry z monasteru na Eginie cały czas o tym mówiły, że było widać z jednej strony, że bardzo cierpi, a z drugiej strony w żaden sposób nie folgował sobie w tym monasterze i częściej go było widać staczką razem z innymi pracownikami monasteru niż gdzieś tam w lecznicy. Do szpitala tak na dobrą sprawę wyruszył na kilka dni przed swoją śmierć i w szpitalu zmarł. Natomiast z tym rakiem zmagał się przez znaczną część swojego życia i to był nowotwór układu pokarmowego. To też chyba nie był cios ostateczny. Jakimś takim ciosem, który wydawałoby się mógł całkowicie doprowadzić do załamania niejednego człowieka, były oskarżenia, które się pojawiły na wyspie Egina. Oskarżenia ze strony jednej z kobiet, której córka mieszkanki wyspy Egina, której córkę niepełnoletnią udała się, mimo zakazu, udała się do monasteru, gdzie chciała zostać. I chciała zostać posłusznicą. Kobieta próbowała odzyskać swoją córkę. Działo się to wszystko w 1919 roku, na rok przed śmiercią świętego Nektariusza, kiedy to już był sędziwy starzec, który no, w zasadzie bardzo cierpiał, tak, ze względu na swoją chorobę. I co można powiedzieć o tej kobiecie? Kobieta biła swoją córkę, stosowała przemoc w domu. Córka wielokroć wcześniej uciekała do monasteru, natomiast Nektariusz i mniszki opiekowały się nią, ale nakazywali jej powrót do rodzinnego domu. I tak to trwało. Ten cykl się powtarzał kilkukrotnie. Natomiast kiedy już prawie była pełnoletnia, zdecydowali, że może ona sama odpowiadać za siebie, decydować o sobie. I przyjęli ją do monasteru, zapewnili jej opiekę. Matka oskarżyła Nektariusza o niemoralne zachowanie i deprawację nieletnich. To znaczy, tutaj doszły naprawdę poważne oskarżenie o gwałt. Do monasteru, do starca przybywa prokurator Zaten, przybywają policjanci i następują przesłuchania, następują jakieś badania, szukanie świadków, szukanie potwierdzenia różnych tutaj stwierdzeń. No, oskarżenie było bardzo poważne, tak, i bardzo poważnie do tego podchodzono. Natomiast to święty Nektariusz, to też jest jakby, no, tu się kryje jakby kontynuacja tego wszystkiego, co robił w swoim życiu. Nie zabiera głosu w swojej sprawie. Nie daje żadnej obrony dla siebie. W żaden sposób nie dementuje oskarżeń. I następuje taki moment zawieszenia, kiedy oskarżenia wybrzmiały, kiedy przyjechała władza, kiedy to cała machina ruszyła, sprawdzania zeznań, badań, przesłuchań świadków. I kiedy ta młoda kobieta zostaje zabrana do Aten pod konwojem policji i przebadana. I raptem się okazuje po badaniach, że są wysnute z palca teorie, bo jest dziewicą cały czas, tak? I jakby te oskarżenia zostały odrzucone, tak? Zresztą później ta kobieta, no, próbuje, matka tej późniejszej mniszki Nektarii, ta kobieta próbuje jakoś w końcu życia też się pojednać jakby ze swoją córką. Nie jest podane, czy z Nektariuszem, ze świętym Nektariuszem zdążyła się pojednać. A oskarżenia jej, to które padają na biskupa, padają na sędziwego biskupa, na biskupa otoczonego wielkim autorytetem. Słuchajcie, to było oskarżenie o gwałt, o aborcje wielokrotne, o tego typu rzeczy. No, coś, co dzisiaj absolutnie niszczy autorytet każdego człowieka, tym bardziej człowieka w cerkwi, tym bardziej człowieka wiary, tak? I biskupa, no, igumena monasteru, tak? No, wyobraźcie sobie taką sytuację. I tutaj mimo tych takich współczesnych oskarżeń i całkiem współcześnie podjętej drogi tutaj jakby wyjaśniania tej spraw, święty Nektariusz i tak zachowuje się po swojemu, to znaczy po staremu, tak? I jakby chyba na tym można zakończyć jego biografię. To jest biografia człowieka, który zajmuje się wieloma rzeczami. Przede wszystkim to takim życiem w cerkwi, które jest. Nie można poświęcić życia w cerkwi tylko dla jednego, czyli być tym świętym biskupem administratorem, czy być świętym biskupem hymnografem, czy być świętym biskupem teologiem, tak? Czy być świętym wśród ludzi. On to wszystko łączy. I to jest piękne, bo pokazuje nam w XXI wieku co? Że wcale nie jest nam potrzebna władza, żeby być dobrymi chrześcijanami. Że wcale nie potrzebna nam dopięcie się do odpowiedniej pozycji, żeby być wysłuchanymi przez innych ludzi. Że można być szeregowym mnichem, a i tak jego słucha cały świat. Że co więcej, że no właśnie można żyć nawet w świetle poważnych oskarżeń i w ogóle się tym nie przejmować. A teraz do rangi pewnego aksjomatu, to ja trochę odrzucam już sam główny temat, a przechodzę trochę do kaznodziejstwa, tak? Teraz do rangi aksjomatu na przykład wyrasta pewien hejt, tak? Takie współczesne, fajne słowo. Gdzie teraz ludzie nie myślą o tym, jak pomóc drugiemu człowiekowi, jak zadbać o pewne rzeczy, tylko całą swoją siłę i całą energię prowadzą na to, żeby zwalczyć zjawisko hejtu. No to mamy tutaj przykład, tak? Świętego Nektariusza, który ten hejt miał na co dzień, tak? i pokazał, że i z tym też się da żyć, i że to też nie jest takie, takie straszne, jeżeli człowiek jest podbudowany pełną wiarą. Naprawdę jakby z tej biografii, tą biografią można było obdarzyć wiele osób. A to człowiek, który żył nie tak dawno, który no właśnie pokazuje nam, że i teraz można, tak? Przy współczesnej biurokracji, współczesnych warunkach politycznych i można spotykać się, o, żywot świętego Nektariusza jest pełen takich detali, krótkich historii. Można się spotkać z wielkim fundatorem i greckim sponsorem, który chce wybudować cerkiew i widząc, że pieniądze, które przynosią na budowę wspaniałej świątyni są z nielegalnego źródła, powiedzieć mu nie, można. I to zrobił święty Nektariusz, tak? Można pomagać małym ludziom, samemu mało mając. To też przykład świętego Nektariusza. Ale co ciekawe, ta biografia jest jakby, mimo że bardzo ciekawa, jest drugorzędna wobec tego, jak ludzie w Grecji znają świętego Nektariusza. Bo oni go znają przede wszystkim nie jako teologa, nie jako hierarchę, nie jako myśliciela czy duchowego przewodnika, ale znają go jako cudotwórcę. Bo człowiek, który przez tyle lat się zmagał z rakiem, miał tą empatię wielką do ludzi, którzy chorowali. I wstawiał się za nich. I modlił się z nimi. I co ciekawe, jeszcze za jego życia można było doświadczyć, to szczególnie siostry w tym budującym się monasterze, zaczęły patrzeć na niego już za życie, jak na świętego, bo to, co się działo wokół niego, było niesamowite, tak? Te wydarzenia, które miały miejsce, gdzie pielgrzymi przyjeżdżali, a on im pomagał, czy krótka rozmowa zmieniała ich życie całkowicie. Po jego śmierci jeszcze, umiera w Atenach w szpitalu. Przybywa tam chyba 2 dni wcześniej, przed swoją śmiercią, już w bardzo ciężkim stanie, razem z 2 siostrami, które opiekują się nim i towarzyszą mu. I modlą się przy jego łóżku. Umiera w wielkim cierpieniu. W momencie, kiedy umiera, w jego sali leżał jeszcze jeden pacjent. I ten pacjent, na łóżku tego pacjenta, kiedy reanimowali jeszcze świętego Nektariusza, to zrzucili pościel z łóżka świętego Nektariusza. Kiedy ta pościel upadła, no, chory wstał. Chory, który umierał, chory, który nie dał rady chodzić. Tak? To jakby pierwszy cud, który się dokonuje wraz ze śmiercią świętego Nektariusza. Kolejny cud jeszcze ze szpitala, który jakby rozpływa się po Grecji z taką informacją, że ten, którego nie za bardzo lubił biskupi, że ten, który jakiś nielegalny monaster założył, że ten biskup umarł i w dniu jego śmierci no, cały szpital napełnił się jakąś taką pięknym zapachem. Tak? Mniszki z wyspy Egina, bo ja teraz nie chcę też cytować wszystkich tu historii związanych z cudami, one są współcześnie udokumentowane. Ba, nawet chyba ze 2 doktoraty powstały na temat cudów świętego Nektariusza, czyli rzeczy są udokumentowane, są nawet zdjęcia ludzi, którzy doświadczyli tych cudów. No, to XXI wiek, tak? To czasy przed II wojną światową i już późniejsze, jeszcze bardziej na współczesne. Tych wszystkich wydarzeń jest tak dużo, że siostry na Eginie, kiedy przyjeżdżają pielgrzymi, mówią, że tak na dobrą sprawę dla nich cuda przy relikwiach świętego Nektariusza, to coś naturalnego. To jakby taka naturalna kolej rzeczy. A wszystko się też zaczęło od tego, że oczywiście z każdym pokoleniem były siostry, które znały świętego Nektariusza, które były wychowane przez niego. One traktowały go inaczej i jego naukę. Później przyszło kolejne pokolenie, które starało się być świętsze jeszcze bardziej, tak? I może te wszystkie zasady, które święty Nektariusz pozostawiał, to może trochę je ulepszały, może trochę dodawały swojego jakby do tego, żeby było bardziej surowo, bardziej dostojnie. I na przykład kielia świętego Nektariusza w monasterze była takim miejscem, gdzie przychodziło wielu pielgrzymów i modlili się przed tą ikoną, przed którą modlił się święty Nektariusz i jakby odwiedzali to miejsce. I stało tam łóżko świętego, które dostał jeszcze ze swojej rodzinnego miasta, z Silivri. To już tureckie miasto, tak, ale łóżko przyjechało jakby i stało w jego kieli. I kiedyś siostry pogoniły, już po śmierci Nektariusza, pogoniły pewnego dzieciaka, który kiedy rodzice przyszli się pomodlić do kieli świętego, no to się elegancko rozłożył na łóżeczku i zaczął się bawić na tym łóżku. I siostra dosyć surowo tam skarciła młodego chłopca, mówi, gdzie ty siadasz, co ty robisz? No, jej odpowiedział, no ale ten baciuszka tu obok to mi pozwolił, tak? No, ona nikogo nie widziała, tak? Ale bardzo szybko wysnuła wniosek, kto jest gospodarzem tej kieli i kto tu ostateczną decyzję podejmuje, tak? Więc takie historie, one to przeżywały, one gromadzą teraz liczne świadectwa dotyczące tych cudów, natomiast też nie traktują tego jako czegoś nadzwyczajnego, bo jakby przyzwyczaiły się do tego jeszcze za życia świętego i ta tradycja w tym monasterze tak się rozwinęła. Są udokumentowane świadectwa, dwa świadectwa wskrzeszenia dzieci po śmierci. Jedno i drugie, jak gdzieś tutaj mam zapisane, ale ja nie chciałbym też się skupiać jakby na opowiadaniu różnych historii, bo wydaje mi się, że to na wizerunek świętego i na naszą relację ze świętym też nie masz tak dużego wpływu. Kto jest bardzo ciekawy jego cudów, można się z tym zapoznać. Natomiast wydaje się, że to jest przede wszystkim taka bardzo spójna postać, która pomagała wcześniej ludziom, która pomaga teraz ludziom i ludzie to docenili. I teraz tak, proces rehabilitacji, ostatni jakby akord w tym wszystkim. Jak już tylko zmarł, to raptem wszyscy dostrzegli, tak zeszło to bielmo z oczu, tak, i dostrzegli, jaki on naprawdę był. Umiera metropolita Aten, który do końca dni jakoś nie mógł się pogodzić z takim gościem na terenie swojej diecezji. Natomiast przychodzi do Aten nowy arcybiskup, zwierzchnik greckiej cerkwi, metropolita Chrystodulos. I ten metropolita Chrystodulos to nie jest przypadkowa osoba. On po Nektariuszu był rektorem seminarium w Atenach. I on jako jedyny z tych biskupów przybył na pogrzeb metropolity Nektariusza. On odwiedzał monaster w Eginie i modlił się przy grobie Nektariusza i był trzykrotnie też w trakcie otwierania relikwii, otwierania grobu świętego, gdzie okazywało się, że jego relikwie są nietlenne, tak, nie ulegają rozkładowi. I to on zostaje zwierzchnikiem greckiej cerkwi. Pierwsze, co robi, rehabilitacja. Rehabilitacja świętego Nektariusza. Uznanie monasteru na Eginie. Dlatego jest ta data po śmierci Nektariusza. Tak? Monaster zostaje uznany. Święty Nektariusz zostaje przez Greków właśnie głębiej poznany. Zaczyna się otwarcie mówić o tym, że nie był dobrze traktowany przez całe życie, przez różne osoby, w tym przez prawosławnych hierarchów. Tak? Później jest patriarcha aleksandryjski, który przybywa na grób jego i już po kanonizacji przeprasza, tak? Raptownie wszystko to gdzieś tam schodzi na dalszy plan. I można to nazwać tylko jedynym. To była wielka próba i wielka pokusa i wielkie ataki, które były skierowane na świętego Nektariusza. I jego to życie właśnie od początku do końca było przepełnione tymi próbami i to, że je przeszedł, to jakby od razu przynosi swój owoc, od razu po jego śmierci. I co ciekawe, na koniec mogę powiedzieć, że pierwsza cerkiew świętego Nektariusza, która została zbudowana przez ludzi, przez wiernych, przed jego kanonizacją, przed jego oficjalną kanonizacją, tak, przed tym aktem kanonizacyjnym. To świadczy o szacunku i jakby tej czci, którą jest otaczany. Myślę, że i tak zajęłem wam dzisiaj dużo czasu i że postać świętego Nektariusza nie da się zamknąć w jakiś tam kilkunastominutowy monolog, więc przede wszystkim zachęcam do tego, żeby i o świętym Nektariuszu, ale i o tych różnych współczesnych świętych naszej cerkwi zgłębiać wiedzę i czytać, bo jak my czytamy żywot apostoła Pawła, to mówimy sobie, a to wszystko jest świetne, super. Tylko to nas nie dotyczy. Jakie on miał problemy, jak ja mam problemy, tak? On ZUS-u nie płacił, podatków nie płacił. Ja mam to wszystko na głowie, tak? Ubezpieczenie i tak dalej. Naprawdę, słuchajcie, mamy takie podejście trochę do naszych świętych cerkwi. To poczytajmy współczesnych świętych, tak? Tych, którzy żyli w czasie wojny, tych, którzy mieli takie problemy jak święty Nektariusz, którzy przeżywali pokusy, o których pisano w prasie. O świętym Nektariuszu pisano w prasie lokalnej, w gazetach greckich. No mimo to nie zajmował się człowiek. Pisano bardzo pozytywnie, znaczy. Grecka prasa mówiła zupełnie co innego, co mówiła hierarchia cerkiewna. Oni bardzo ostrożnie podchodzili do Nektariusza. Ludzie, którzy opisywali wydarzenia, na przykład z wyspy Ewia, z innych prowincji, gdzie był kaznodzieja, opisywały błyskotliwego, oddanego, żarliwego, gorliwego pasterza. Także to jest taki przykład. A przede wszystkim ja bym zachęcił do tego, żeby właśnie w tym momencie nie traktować świętego przez pryzmat tego, jak wiele o nim słyszymy w kategorii cudów. Bo to jest ważne, oczywiście. To też Bóg nam coś pokazuje, tak palcem nawet tyka, że popatrzcie, popatrzcie, cichy był, ale po śmierci cicho o nim nie będzie, tak? Jego będzie wychwalał cały prawosławny świat. Ale trochę przez pryzmat tego, co mówił, jak żył. Bo my często kłaniamy się przed relikwiami, natomiast nie do końca chyba wsłuchujemy się jakby w te słowa, tak? I w nauczanie, i w przykład życia tych świętych. A myślę, że to powinno być spójne. I jakby ja bym na tym zamknął dzisiaj. Ewentualnie zachęcił do sięgnięcia do literatury, którą zdążyliśmy teraz przygotować, ja nie tylko teraz, dzisiaj dostałem i będzie w zasadzie już dzisiaj, ale w najbliższe dni. Dzisiaj dostałem z Zaleszan malutką książeczkę, która wyszła jakiś czas temu. Święty Nektariusz Zeginy, Droga do Szczęścia. Bo my mówimy o świętym Nektariuszu Zyginy, a ta książeczka to jest twórczość jego, tak? To ja myślę, że to jest też kolejny naturalny krok, którego teraz jednak nie zdążyliśmy zrobić, żeby wydać jakieś dzieło na język polski, tłumaczenie dzieł świętego Nektariusza. Ale nawet jeżeli nie poczytamy dzieł, to wiecie, kiedy możemy jakby zrozumieć teologię Nektariusza? Kiedy pójdziemy do cerkwi i posłuchamy, jak śpiewają hymn Agni Parfeny, Czystej Dziewo Wodyszyce. Ten hymn do Bogu Rodzicy to jest właśnie w czasie pobytu na wyspie Egina już sędziwy Nektariusz zaczyna pisać takie swoje modlitwy, swoje hymny. Tak? I to jest jeden z najsłynniejszych, natomiast on ich napisał naprawdę dużo. Więc zachęcam do tego, a przede wszystkim zachęcam do tego, żeby spotkać się z nim, kiedy on będzie w Polsce. To już niedługo, za 3 tygodnie. Będzie w Białymstoku, będzie w Warszawie, będzie na Grabarce, będzie w Sakach w ogóle, w monasterze w Sakach, będzie w dniu świętego Nektariusza. To jest bardzo fajne, bo to właśnie w Sakach jest jedyna w Polsce cerkiew świętego Nektariusza. Także trudno o lepsze miejsce, gdzie by Nektariusz miał przyjechać na Nektariusza, tak? Jak do cerkwi Nektariusza. O, i tą logiczną taką huźdawką chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.